mówi Paryż Radio France International, sobota 25 lipca. Pozdrawiamy wszystkich Krzysztofów i zapraszamy Państwa na godzinne wydanie naszej audycji. Przed mikrofonem Agnieszka Kumor, za szybą studia realizujące audycję Romain Ferré i technik Julien. W programie audycji usłyszymy dziennik, potem przegląd prasy w opracowaniu Piotra Błońskiego, następnie magazyn europejski Anny Bernhardt i powtórkę magazynu muzyki poważnej Stefana Rigera. Przypominam, że magazyn ów powstał na początku lipca. A zatem zaczynamy oto najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. Zamachy samobójcze w afgańskim mieście Khost. 20 sierpnia w Afganistanie odbywają się wybory prezydenckie. W wieku 111 lat zmarł ostatni brytyjski weteran I wojny światowej. Pierwszy wiceprezydent Iranu Esfandiar Rahim Masjhaye złożył rezygnację ze sprawowanego urzędu. Iracki Kurdystan wybiera w sobotę swego prezydenta i regionalny parlament. Komando 7 zamachowców samobójców zaatakowało budynki policji w mieście Khost w południowo-wschodnim Afganistanie. Co najmniej 4 osoby zostały ranne. Dowiadujemy się ze źródeł szpitalnych, ale miejscowe władze poinformowały, że liczba ofiar może się zwiększyć. Jak podało afgańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, policja zdołała zidentyfikować zamachowców i odeprzeć ich, zanim dosięgli oni wyznaczonych celów. Niektórzy uzbrojeni byli w ręczne wyrzutnie rakietowe i karabiny maszynowe. Doszło do wymiany ognia, zanim zamachowcy wysadzili się w powietrze. Do zorganizowania zamachu przyznali się w liście skierowanym do agencji France Presse afgańscy talibowie. Podobne ataki miały miejsce 5 dni temu w 2 innych miastach wschodniego i południowo-wschodniego Afganistanu. W mieście Khost i prowincji o tej samej nazwie doszło ostatnio do wielu ataków talibów, którzy mają w tym regionie rozległe wpływy. Przypomnijmy, że na 20 sierpnia przewidywane są w tym kraju przyspieszone wybory prezydenckie. Tu Paryż RFI. W Wielkiej Brytanii zmarł ostatni brytyjski uczestnik I wojny światowej. Harry Patch miał 111 lat. Ostatnie lata spędził w domu opieki w Wales. Wychował się zaś w miejscowości Combe Down. Powołany do armii z poboru jako 18-latek, Harry Patch służył w 7 dywizji piechoty księcia Cornwalli. Walczył m.in. w bitwie pod Passchendaele w Belgii w roku 1917, zwanej także trzecią bitwą pod Ypres, w której 500 000 żołnierzy straciło życie. Harry Patch był ostatnim weteranem spośród brytyjskich żołnierzy wszystkich narodowości służących w okopach I wojny światowej, poinformowało brytyjskie Ministerstwo Obrony w specjalnym komunikacie. Dodajmy, że żyje jeszcze inny brytyjski kombatant, Claude Scholl, 108 lat, mieszkający obecnie w Perth w zachodniej Australii, który służył w królewskiej marynarce. Wedle informacji zebranych przez francuską witrynę internetową poświęconą żołnierzom I wojny światowej DRDDR, w całym świecie żyje jeszcze 3 weteranów Wielkiej Wojny. We Francji nazywano ją ostatnią z ostatnich właśnie la DRDDR. Oprócz Claude'a Scholla są to Amerykanin Frank Buckles, 108 lat, i Kanadyjczyk John F. Babcock, 109 lat, mieszkający obecnie w USA. Nie brali oni jednak bezpośrednio udziału w walkach. Buckles był sanitariuszem, a Babcock brał udział w ćwiczeniach, kiedy wojna została zakończona. Jeszcze przed tygodniem Harry Patch miał o 2 lata starszego od siebie kolegę Henry Allingham. Były pilot RAF-u i marynarz Royal Navy zmarł przed tygodniem w wieku 113 lat. Tu Paryż RFI. Pierwszy wiceprezydent Iranu Esfandiar Rahim Masjhaye złożył rezygnację ze sprawowanego urzędu na wezwanie najwyższego przywódcy duchowego Ayatollaha Ali Khamenei, ulegając presji konserwatystów. Mehdi Karoubi, oficjalnie pokonany kandydat w ostatnich wyborach prezydenckich w Iranie, oskarżył w sobotę władze w Teheranie o torturowanie manifestantów zatrzymanych w wyniku protestów ulicznych. We wspólnym liście opublikowanym w witrynie internetowej Galam News liderzy irańskiej opozycji Musawi i Karoubi wzywają wyższych duchownych przywódców o pomoc w zwalnianiu z więzień manifestantów, list liderów opozycji ukazał się w dniu, w którym reformatorskie gazety irańskie poinformowały o śmierci w areszcie młodego Irańczyka Mohsena Roholaminiego, zatrzymanego przez policję podczas manifestacji przeciwnej Ahmadinejadowi. Nie podano przyczyn zgonu. Iracki Kurdystan wybiera w sobotę swego prezydenta po raz pierwszy w trybie bezpośrednim i regionalny 111-osobowy parlament. Do głosowania uprawnionych jest 2,5 miliona wyborców, którzy głosują w trzech prowincjach Kurdystanu – Erbilu, Dohuku i Sulejmanii. Nie powinno dojść do niespodzianek, komentuje AFP. W wyborach decydujący głos mają UPK, Patriotyczna Unia Kurdystanu, Masuda Barzaniego i PDK, Patriotyczna Partia Kurdystanu, irackiego prezydenta Jalala Talabaniego. To był dziennik Tu Paryż, Radio France International. Czas na przegląd prasy. Piotr Błoński.
Dyplomacja francuska będzie brać pod uwagę wymiar religijny, informuje Le Monde, zamieszczając nawet początek stosownego artykułu na pierwszej stronie, jako omówienie wydarzenia bezprecedensowego. Ponadto znalazłem w Le Figaro artykuł Aleksandra Dlera, ciekawie w pierwszej swej części przedstawiający zakłopotanie władz Pakistanu z powodu niedawnych zwycięstw nad talibami. A na łososiowych stronach tego dziennika biadania nad nastrojami Europejczyków, którzy spodziewają się, że z ekonomicznego punktu widzenia będzie gorzej, a w kwestii zatrudnienia jeszcze gorzej. A wstępniak Le Monde poświęcony jest Tour de France. Jakiż inny wyścig skupia 15 milionów kibiców? Jakiż inny wyścig ogląda na bieżąco 2 miliardy telewidzów ze 180 krajów? Zachwyca się redakcja, którą wszelako drąży niepokój. Czy aby rzeczywiście skandale z dopingiem to już przeszłość? Owszem, wysiłek walki z dopingiem jest w tym sporcie maksymalny, od paszportu biologicznego po lotne kontrole i testy, do tego stopnia, że jak zauważa cytowany tu hematolog Gérard Dean, wszystkie fundamenty walki z dopingiem wyszły z kolarstwa. Ale nie popadając w obsesję, zapominać o tej groźbie nie można. Czujność będzie najlepszą gwarancją utrzymania niepowtarzalnego prestiżu tego wyścigu, konkluduje redakcja. We francuskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych powstał z inicjatywy szefa tego resortu Bernarda Kouchnera biegun, czyli zespół analityków poświęcony religiom. Cóż w tym nadzwyczajnego, chciałoby się zapytać. Ale we Francji laickość jest religią tak zazdrosną, że Le Monde nawet tego pytania nie zadaje. Spieszy natomiast z odpowiedziami. Niektórzy, czytamy, dostrzegą w tym kolejny dowód na rozwijanie tzw. laickości pozytywnej, jak to nazwał Nicolas Sarkozy. Sam Kouchner tłumaczy, że, cytuję, skoro w opracowywaniu strategii dyplomatycznych bierze się pod uwagę demografię, ekologię i pandemię, to czemu nie religię? To skutek globalizacji. A zresztą wszystkie wojny, z którymi miałem do czynienia, Kosowo, Sri Lanka, Liban, zawierały w różnym stopniu składnik religijny. W niektórych krajach, tłumaczy z kolei szef nowo powołanego zespołu, profesor Joseph Meila, polityka i religia są nierozłączne. Nie można tego nie dostrzegać. Niektóre konflikty zostały rozwiązane dzięki wzajemnym ustępstwom społeczności wyznaniowych. Joseph Meila, były rektor Instytutu Katolickiego w Paryżu, jest specjalistą w dziedzinie islamu i socjologii konfliktów oraz założycielem Instytutu Kształcenia do Mediacji i Negocjacji. Zaznacza on jednak, że nie należy spodziewać się trzęsienia ziemi w ministerstwie. Cytuję, cele zespołu są polityczne i dyplomatyczne, a dyplomacja kieruje się wartościami laickimi. Zresztą cały zespół składa się z 6 osób, a dyplomatów francuskich jest 16 tysięcy. Jedną z pierwszych czynności zespołu było przygotowanie poradnika dla ambasadorów po głośnej, bo krytycznej wypowiedzi prezydenta Sarkozy'ego na temat noszenia przez kobiety burki. Zalecono im, by podkreślali godność kobiety, jej bezpieczeństwo i francuską specyfikę kulturową. Zespół przygotowuje też raport na temat znaczenia teologicznych podstaw irańskiej konstytucji w obecnym kryzysie albo na temat konsekwencji delegalizacji kościoła scjentologicznego we Francji dla jej stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, czy wreszcie na temat strategii stosunków z organizacją konferencji islamskiej. Cóż więc w tym nadzwyczajnego? Otóż, jak tłumaczy Le Monde, doświadczenie francuskiej dyplomacji w kwestiach religii ograniczało się dotąd do jej stosunków z Watykanem i do jej obowiązków wobec działających za granicą francuskich duchownych. Alexandre Adler zauważa w swojej krynicy w Le Figaro, że są takie zwycięstwa wojenne, które sprawiają większy kłopot niż klęski. Przypadek ten zachodzi w Pakistanie, gdzie dowództwo armii tęskni do czasów, gdy odgrywało rolę arbitra między USA a Al-Kaidą. W autentycznie wolnych wyborach w 2008 roku w regionach najbardziej narażonych na wpływy talibów zdecydowaną większość zyskały partie demokratyczne, a nawet lewicujące, co wywołało wzrastającą agresywność tychże talibów. Nie wystarczała im już funkcja zaplecza dla własnych oddziałów w Afganistanie. Pragnąc utworzyć własną strefę w Pakistanie, zdobyli Dolinę Swat, co zbliżyło ich na kilkadziesiąt kilometrów do głównych ośrodków w kraju. Dlatego ofensywa i zwycięstwo armii pakistańskiej w Dolinie Swat stanowi całkowity zwrot. Ale równocześnie sukcesy zaczęła odnosić w Afganistanie, po drugiej stronie granicy, armia amerykańska, przywracając kontrolę Kabulu nad całymi prowincjami, w tym nad głównym zapleczem talibów, jakim był Helmand. Szef sztabu pakistańskiego, generał Kajani, zadaje sobie pytanie, czy skutkiem tego, oprócz rodzimych talibów, nie będzie miał na głowie ich kolegów, uchodźców z Afganistanu. To też wolałby, żeby Amerykanie powstrzymali swą progresję, albo nawet powrócili do strategii lokalnych rozejmów z talibami. Tyle, że małe są szanse na to, by go wysłuchał specjalny wysłannik amerykański w Afganistanie, Richard Holbrooke. Jak wynika z sondażu Eurobarometru, 60% Europejczyków, a Francuzów nawet 67%, uważa, że w najbliższych miesiącach sytuacja na polu zatrudnienia pogorszy się, czytamy na łososiowych stronach Le Figaro. Podobnie myślą niektórzy analitycy. Nie należymy do tych, którzy uważają, że najgorsze już minęło, zastrzega Thomas Mirov, prezes EBOR-u. Co ciekawe, w wynikach tego sondażu to fakt, że pesymizm w opiniach ludności występuje z pewnym poślizgiem w stosunku do opinii ekonomistów i przedsiębiorców, którzy już wyglądają poprawy koniunktury. Ewolucja tych nastrojów ma się zresztą nijak do ewolucji sytuacji. W Niemczech nastroje się poprawiają, we Francji zaś znowu pogarszają, choć jej sytuacja jest znacznie lepsza niż na przykład w Wielkiej Brytanii, gdzie nastroje ludności są mimo to lepsze. Jeśli nałożyć na to euforię giełdową z ostatniego tygodnia, stanie się jasne, że lepiej żadnego wniosku nie wyciągać, a co ma być, i tak będzie.
Magazyn Euronet. Europa widziana z Paryża. Anna Bernhardt.
Bernard Kouchner, francuski minister spraw zagranicznych, uczestniczył w tym tygodniu w Warszawie w corocznym spotkaniu polskich ambasadorów na świecie. O czym świadczy to dosyć wyjątkowe zaproszenie szefa francuskiej dyplomacji na spotkanie i jakie wnioski można wyciągnąć z tej wizyty, spróbujemy zrozumieć w rozmowie z Marcinem Wojciechowskim, dziennikarzem Gazety Wyborczej, współpracującym również z RFI. Panie Marcinie, dlaczego Radosław Sikorski chciałby Bernard Kouchner wystąpił przed polskimi ambasadorami? Czy jest to w ramach przygotowań do polskiej prezydencji w Unii Europejskiej?
To rzeczywiście symboliczny gest, bo jeszcze żaden zagraniczny szef dyplomacji nie występował na takim zebraniu, nie otwierał go wspólnie z polskim ministrem. I powodem była prezydencja Polski w Unii, planowana w drugiej połowie 2011 roku. Bernard Kouchner został poproszony, by powiedzieć polskim dyplomatom, co jego zdaniem jest najważniejsze, co powinno być priorytetem tej prezydencji, jak się do niej przygotować, ale również jak powinna wyglądać unijna dyplomacja w XXI wieku, jakie są wyzwania stające przed wspólną Europą.
Jakie są te wyzwania?
Przede wszystkim Kouchner wymienił trzy wyzwania. Znaczy walka z kryzysem gospodarczym, który dotyka Europę i świat, walka z ociepleniem klimatu, promocja wartości europejskich, czyli demokracji, praw człowieka oraz przybliżanie Unii zwykłemu człowiekowi, to znaczy dbanie o to, by Unia, instytucje europejskie to nie był jakiś biurokratyczny projekt, ale by to była idea żywa i interesująca, wręcz pasjonująca dla obywateli Unii, zwłaszcza dla młodych. I to było rzeczywiście bardzo ciekawe przemówienie. Zresztą Kouchner całkowicie odszedł od tekstu przygotowanego przez jego gabinet i w zasadzie improwizował, mówił z głowy, a ponieważ jest świetnym mówcą i ciekawą osobą, więc naprawdę przyjemnie się tego słuchało i było to takie porywające przemówienie, w zasadzie apel, by ta Europa była bardziej bliska zwykłemu człowiekowi, by angażowała się w duże projekty, by nie bać się wyzwań, by rzeczywiście tchnąć nowego ducha w konstrukcję europejską. I widziałem, że polscy ambasadorowie byli naprawdę pod dużym wrażeniem przemowy Kushnera. Potem zadawali mu pytania, na które on bardzo szczerze odpowiadał. Więc myślę, że to było interesujące spotkanie. I sam Bernard Kushner potem na konferencji prasowej również wydawał się bardzo zadowolony i z tej wizyty, i z tego spotkania. Myślę, że to był taki dobry dzień i dobry wkład w rozwój stosunków polsko-francuskich.
Czy Francja nie ma swoich własnych interesów do załatwienia podczas polskiej prezydencji? Wiadomo, że polityka bezpieczeństwa i obrony w Europie zawsze była ważna dla Francuzów, ale teraz za czasów prezydenta Sarkoziego nie jest już postrzegana jako alternatywa dla hegemonii Stanów Zjednoczonych. Czy ten projekt polityki bezpieczeństwa i obrony będzie kontynuowany przez Polaków?
No więc wydaje się, że to będzie jeden z priorytetów polskiej prezydencji w 2011 roku. Polska złożyła ministrowi Kushnerowi taki nieoficjalny dokument, non-paper, ze swoimi propozycjami dotyczącymi pogłębienia tej polityki. Tam jest podobno kilkadziesiąt konkretnych projektów tworzenia nowych struktur wojskowych, ponadnarodowych, budowy infrastruktury, nowych projektów. I podobno ten projekt spotkał się z zainteresowaniem Francji. Już po wizycie Kushnera, rozmawiałem z ambasadorem Francji w Warszawie, powiedział mi, że jeśli chodzi o europejską politykę obrony i bezpieczeństwa, w zasadzie poglądy Polski i Francji są identyczne. Tak się składa, że po powrocie Francji do struktur wojskowych NATO, no nie ma już tego konfliktu pomiędzy, tej rywalizacji pomiędzy wymiarem europejskim, wymiarem amerykańskim NATO. Co więcej, Ameryka, administracja Obamy wyraźnie wysyła sygnał do Europy, by brała więcej odpowiedzialności za sprawy bezpieczeństwa. I francuscy dyplomaci podkreślali, że tu nie chodzi o to, by robić coś wbrew Ameryce czy obok Ameryki, ale coś komplementarnego, co będzie europejskim wkładem w bezpieczeństwo świata zachodniego w ramach struktur europejskich, ale absolutnie komplementarnym tym, co robi NATO.
Czy to znaczy, że nastał dobry czas w stosunkach polsko-francuskich?
Na to wygląda. W zeszłym roku, w maju, prezydent Nicolas Sarkozy zaproponował Polsce partnerstwo strategiczne podczas wizyty w Warszawie i można było przez jakiś czas mieć wrażenie, że to była trochę taka propozycja na wyrost, bez pokrycia, głównie po to, żeby Francja poparła zeszłoroczną francuską prezydencję w Unii. Natomiast widać, że w tej chwili przychodzi czas konkretów i to partnerstwo strategiczne zaczyna nabierać treści, że to już nie są puste słowa, że to nie są obietnice, deklaracje, ale pojawia się jakiś konkret. No i oby tak było dalej. Rzeczywiście wygląda na to, że Polska i Francja mają wspólne interesy i mogą dużo razem zrobić w Europie.
O tym się przekonamy w 2011 roku, między innymi w czasie polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję.
Z Warszawy wróćmy teraz do Francji, a dokładnie do Strasburga, gdzie po raz pierwszy na ławie eurodeputowanych zasiadła pani Lena Kolarska-Bobińska, wcześniej stojąca na czele Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie. Zapytaliśmy ją o wrażenia w nowej funkcji, w nowej roli i jak doszło do tego przejścia z teorii do praktyki.
Zadzwoniły do mnie kobiety, koleżanki i zapytały się, czy nie chciałabym startować do Parlamentu Europejskiego, ponieważ w tej chwili jest układana lista Platformy i warto popierać kobiety w polityce. Wiele razy żeśmy na ten temat rozmawiały, podkreślały też moje kwalifikacje w tym względzie i właściwie po krótkim namyśle zdecydowałam się. Było to też dla mnie okazja do spróbowania innego typu polityki. Narzekamy wszyscy na sposób uprawiania polityki, na styl, na mechanizmy, które nią rządzą, więc pomyślałam, że warto wejść i warto spróbować pokazać, że można jednak inaczej działać, można zachowywać pewne wartości, które są ważne, wciągać młodych, przekonywać ich, że polityka może być ciekawa, ważna i nie musi być koniecznie brudna. Trzecim ważnym argumentem był wybór regionu. Do ostatniej chwili były dyskusje na temat regionu, z którego powinnam była startować. Wybór padł na Lubelszczyznę i pomyślałam, że jest to bardzo ciekawy i ważny region z punktu widzenia Unii Europejskiej, bo tak naprawdę jest on granicą Unii Europejskiej. Można powiedzieć, że końcem Unii Europejskiej, ale można też powiedzieć, że początkiem, jeśli patrzy się ze wschodu. Więc jest to region, który ma bardzo dużo możliwości, jednocześnie tradycyjny i najbiedniejszy w Unii Europejskiej. Jeden z najbiedniejszych w każdym razie. Także to też jest takie ważne wyzwanie.
Jest pani członkiem Grupy Europejskiej Partii Ludowej, jest pani członkiem Komisji Petycji, Komisji Przemysłu Badań Naukowych i Energii. W rubryce zastępstwa widzę, że jest pani również Komisji Rozwoju Regionalnego. Na stronach internetowych zobaczyłam, że już pani wystąpiła pierwszy raz w sprawie Iranu.
Oczywiście dużo jest tych komisji i takie ważne jak ta Komisja Nauki, Przemysłu, Handlu czy Rozwoju Regionalnego, ważne, bo tam zapadają decyzje, tam są podejmowane decyzje dotyczące bardzo newralgicznych kwestii, takich jak właśnie energetyka czy rozwój przemysłu.
Czy posłowie się sami zgłaszają do komisji, czy zostają wybrani?
Zwykle jest to mechanizm, który działa w obie strony. To znaczy z jednej strony zgłaszamy nasze chęci i aspiracje, ale ponieważ jest kilka komisji, które są bardzo oblegane, a inne, gdzie nikt nie chce być. Chyba w każdym razie niewiele posłów chce być. W związku z tym kierownictwo naszego ugrupowania w Sejmie stara się jakby pogodzić te zainteresowania poszczególnych osób z ich przekonaniem, kto mógłby dobrze w nich zasiadać. Ja na przykład właśnie chciałam być w tej Komisji Nauka, Energia i Przemysł, chciałam być w Komisji dotyczącej rozwoju regionalnego ze względu na Lubelszczyznę i rolę tej polityki regionalnej właśnie w tych strefach wschodnich Polski. A mnie, że tak powiem, przydzielono jeszcze do Komisji Petycji dodatkowo, sądząc, że jakby moje kwalifikacje tutaj mogą się sprawdzić. Jest petycja, to jest komisja, która odpowiada na skargi, zażalenia, problemy obywateli Unii, więc jest taką jakby skrzynką kontaktową bezpośrednio między parlamentem a społeczeństwem. Także z tego względu rzeczywiście obciążenie jest bardzo duże. Do tego będę wiceszefem delegacji do Indii.
Proszę powiedzieć, jak wygląda życie eurodeputowanej na co dzień? Czy to jest duży szok przybycie i praca w Brukseli, w Strasburgu? Podobno to jest całkiem inne życie.
Jest to całkiem inne życie. Przede wszystkim trzeba polubić bardzo podróżowanie, bo właściwie lotniska i samoloty to są taką, stają się częścią naszego życia stałą i niezmienną, bo to nie są tylko podróże do Brukseli, podróże do Strasburga, ale też ja będę jeździła regularnie do Lublina. Więc jedno, co mi wszyscy mówią, to że trzeba mieć 4 komplety kosmetyków, każdy w innym mieście i 4 ładowarki do komórki, żeby ciągle wszystkiego nie zapominać i nie gubić się. Myślę, że po prostu trzeba się nauczyć tego trybu życia, a w Parlamencie Europejskim po prostu trzeba się nauczyć tych tysięcy reguł, przepisów, uregulowań, pokoi, gdzie to się załatwia. Teraz zmieniły się zresztą uregulowania finansowe w porównaniu z poprzednią kadencją, więc wszyscy i asystenci i my uczymy się tych nowych przepisów i reguł. Inne są też niż w polskim parlamencie reguły dotyczące wystąpień, dyskusji, debat. Też trzeba bardzo walczyć i zabiegać o każdy czas na wystąpienie. Czyli to nie jest tak, że brak aktywności martwi. Tutaj po prostu trzeba być wyjątkowo aktywnym, a i tak mogą partie nie chcieć skorzystać z tej aktywności, bo wszyscy chcą zaistnieć, wykazać się, coś ważnego robić. Także trzeba się spokojnie uczyć tych reguł, a przede wszystkim myślę najważniejsze też nie zaniedbywać działań poza parlamentem, działań właśnie w regionie i to jest dla mnie największe wyzwanie, pogodzenie tych działań w parlamencie tej ilości pracy z obecnością, aktywnością w regionie. Tak, żeby wyborcy wiedzieli, że po co jest europarlamentarzysta, jaką pełni rolę, żeby nie czuli, że wybrali i sobie gdzieś on tam pojechał.
Dziękując pani za wywiad, chciałam tylko przypomnieć, że Komisja Europejska podjęła decyzję o ujednoliceniu ładowarek do telefonów komórkowych, także będzie pani tylko z jednym się mogła przemieszczać już od przyszłego roku.
Jeśli będę pamiętała o tym, dlatego często lepiej jest mieć w różnych miejscach. To podobnie jak szczoteczki do zębów. Bardzo pani dziękuję.
Dziękuję pani bardzo i do następnego razu, mam nadzieję.
Do widzenia.
Do widzenia.
Radio France Internationale.
Paryska kronika muzyczna. Stefan Rieger.
Osiemnastego lipca mija 30. rocznica śmierci Alfreda Dellera, zapewne najbardziej niezwykłego zjawiska w sztuce wokalnej XX wieku.
Czy jest dziś jeszcze w stanie ktoś usłyszeć głos tak anielski i delikatny w czasach przebitych decybelami bębenków i stępionej wrażliwości? Głos płci nieokreślonej, weże powracających rykoszetem przesądów? Niełatwo unieść taki głos, zwłaszcza gdy jest się postawnym dżentelmenem z bródką, fajką w zębach, odzianym w elegancki tweed. Co nie znaczy, że pół wieku temu było łatwiej, ale i tak mogło być jeszcze gorzej. Jeszcze z pół wieku wcześniej, jak zauważył krytyk André Tubeuf, za takie śpiewanie można było wylądować za kratkami więzienia w Reading, jak niejaki Oscar Wilde. W połowie minionego stulecia to już nie groziło, ale i tak można było liczyć na deszcz sarkazmów. Wiadomo, kastrat, impotent, a jeszcze na pewno zboczeniec. Akurat kulą w płot. Jeśli kogoś kastrowano, to nie w Anglii Churchilla, lecz we Włoszech parę wieków wcześniej, by dostarczyć operze Farinellich lub zasilić anielskie chóry Watykanu. Przed szyderstwami i zabobonami młody Alfred Deller schronił się w samotności i poezji. Oh Solitude, My Sweetest Choice Purcella stało się dlań emblematycznym dziełem, manifestem odrębności. Ale jeszcze grubo później czuł się, widać, zmuszony postawić co jakiś czas parę kropek nad i. Jestem rosłym chłopem, mówił, 1,88 m wzrostu, 90 kg wagi. Mam troje dzieci, byłem niezłym piłkarzem, dobrym graczem w krykieta, synem nauczyciela gimnastyki. W imię czego zatem, pod pretekstem, że śpiewam głosem prawie zapomnianym od 150 lat, miałoby się mnie nie uważać za prawdziwego mężczyznę? Wiek XIX wyniósł na piedestał napuszone tenory, dramatyczne barytony i studzienne basy. Głosy anielskie, falsety czy kontratenory, dla których w czasach renesansu i baroku istniał ogromny repertuar, trafiły do lamusa historii. Nie wpisywały się w kanon estetyczny ani seksualny, albowiem to nie korrida, lecz feeria. Głos Dellera, leciutki jak sen, unoszący się nad pajęczynką lutni Desmonda Dupré, jak w owym słynnym The Three Ravens, którego słuchaliśmy na początku, odsyłał do całkiem innej atmosfery, by nie rzec cywilizacji, jak to ujmuje Jacques Drillon, sztuki utkanej z wyrafinowania, delikatności uczuć, godności, umiaru i ludzkości, sztuki wypieszczonego z miłością detalu. Urodzony w 1912 roku, Alfred Deller właściwie wymyślił wszystko od zera, bez niczyjej pomocy. Genialny samouk wskrzesił zapomnianą od stuleci sztukę. Gdy w roku 1935 dostał się jako solista do słynnej katedry w Canterbury, świątyni angielskiej muzyki sakralnej, nikt jeszcze o nim nie słyszał. Legenda mówi, że gdy w roku 1943 kompozytor Michael Tippett zjawił się w katedrze na prawykonanie swego motetu i podczas przerwy z sali biblioteki doleciały doń dźwięki pieśni Music for a While, zakrzyknąć miał, że usłyszał śpiewającego Purcella we własnej osobie. Było w 1949 roku. 37-letni Alfred Deller nagrał dla EMI swą pierwszą płytę, a na niej Music for a While Henry Purcella. Ów niebiański głos nie był już Anglikom obcy. 3 lata wcześniej trafił pod strzechy dzięki koncertowi nadanemu przez BBC. Michael Tippett, który wygrzebał spod ruin zbombardowanego Morley College w Londynie archiwa Purcell Society i rozpaczliwie szukał głosu zdolnego ożywić zapomniany raj, zrobił wszystko, by Dellera wylansować. Jest znamienne i poruszające, że w równo 30 lat później, per analogiam do goldbergowskich, spinających klamrą karierę Glenna Goulda, ten sam utwór, Music for a While, znalazł się na ostatniej płycie Dellera, tym razem nagranej nie z topornym jeszcze klawesynem, lecz z akompaniamentem debiutujących wówczas barokowców, przyszłych sław Williama Christie na klawesynie i Wilanda Quickena na violi da gamba. To on był był wówczas gwiazdą, nie my, wspomina dziś Christy, szef jednego z najlepszych we Francji zespołów Les Arts Florissants. Śpiewał z pamięci, wszystko miał w głowie, dokładnie wiedział, czego chciał. Nagraliśmy płytę prawie, że bez prób. Było to w roku 79, gdy w 4 miesiące później młodziutki francuski falsecista Gérard Lenne udał się do La Coste w Provence na swą pierwszą lekcję u Alfreda Dellera, który swe ostatnie lata spędzał głównie na południu Francji, zastał wszystko zamknięte na 4 spusty. Największy kontratenor stulecia zmarł właśnie na zawał serca w hotelu w Bolonii. W równo ćwierć wieku po jego śmierci wielostronicowe, świetnie udokumentowane dossier poświęca mu w miesięczniku Diapason znakomity Yvon Alexandre. Na kilku stronicach w tygodniku Le Nouvel Observateur kreśli jego portret Jacques Drillon. Firmy płytowe, dla których nagrywał, EMI, Vanguard, Harmonia Mundi, wydały jubileuszowe albumy. W podstarzałej już małej encyklopedii muzycznej PWN Dellera w ogóle nie ma. W aktualnej wielkiej encyklopedii muzycznej PWM poświęcono mu circa 10 wierszy, 2 razy mniej niż Tadeuszowi Chyle, a w polskiej prasie i internecie łatwiej znaleźć świętego Graala niż Dellera.
Music for our hearts.
Music for a While Persela, Wieland Kuiken na wioli, William Christie na klawesynie, ostatnia płyta Alfreda Dellera, nagrana dla Harmonia Mundi tuż przed śmiercią w 1979 roku. Szef i założyciel tej francuskiej firmy, Bernard Coutaz, zapewnia, że bez Dellera Harmonia Mundi nie stałaby się nigdy tym, czym jest. Jedyną, czy może jedną z trzech w świecie dużych firm niezależnych od kartelu Major Companies, mimo kryzysu znakomicie prosperujących, wskrzeszających z zapałem i kompetencją muzykę dawnych epok, od której międzynarodowe koncerny całkowicie się odwróciły, jak niemal zresztą od całej klasyki. Było to w połowie lat 60. Harmonia Mundi była wówczas maleńkim wydawnictwem wyspecjalizowanym w muzyce organowej. Na koncercie w pobliskim Avignon występował Delle Consort, zespół założony przez Alfreda Dellera, a przejęty po jego śmierci przez jego syna Marka, też kontratenora. Bernard Coutaz był zahipnotyzowany. Przedłużeniem koncertu była kolacja na jego prowansalskiej farmie, która zainicjowała wieloletni romans Dellera z Harmonią Mundi. Sounds Trumpet, czyli duet z ody na urodziny królowej Mary, Henry Persela, śpiewali syn z ojcem, czyli Mark i Alfred Deller z zespołem Oriana. Przeskoczyliśmy wszak wiele lat. Z początkiem lat 50. sława brytyjskiego Serafina dotarła do Wiednia i on sam tam również dotarł. Doszło do spotkania jak z biesów Dostojewskiego, tyle że spiskowcy z innego byli kruszcu i inną szykowali światu rewolucję. Wokół Dellera zebrali się Gustav Leonhardt i jego żona Maria, skrzypaczka, Nikolaus Harnoncourt, jego przyszła małżonka Alicja, jak i on wiolonczelistka, skrzypek Edward Melkus, oboista Michel Piguet. Pionierzy barokowej odnowy, garstka traperów na ugorze. Nigdy mnie nie uczył, lecz był największym z moich profesorów, wspomina dziś Dellera, papież klawesynistów. Byliśmy wówczas wszyscy bez pojęcia, po prostu okropni, dodaje Leonhardt. Tylko Deller był wspaniały. Nagrali wtedy wspólnie dla firmy Vanguard kilka arcydzieł Bacha, 54. kantatę i zwłaszcza Agnus Dei z mszy Hamol. Był to rok 54., a więc równo pół wieku temu można widzieć w tym nagraniu symboliczny początek barokowej rewolucji.
Thank you.
Agnus Dei z mszy Hamolbacha, Alfredowi Dellerowi przygrywali w roku 54 Leonhard Harnoncourt et consortes. Głos nie z tego świata, ulotny jak sen, cienki jak włos, niezrównany w pianissimo i w wysokim rejestrze, wypieszczający każde słowo w geście szlifierza klejnotów. Alfred Deller poezję miał we krwi, żywił się nią i przetwarzał na muzykę. Mówił, że jeśli rozumie się słowa i naprawdę je przeżywa, głos sam przez się uzyskuje właściwą barwę, zupełnie naturalnie. I dlatego, gdy śpiewał owe pieśni z ery elżbietańskiej, Parcela, Dowlanda, Gibbonsa, wskrzeszając zapomniany świat, wydawało się, że wymyśla je śpiewając, jakby improwizował. Tymczasem w polskiej prasie i internecie łatwiej znaleźć świętego Graala niż Dellera. W polskiej Wikipedii takiego hasła w ogóle nie ma, tak jak nie było go w małej encyklopedii muzycznej PWM, a w aktualnej wielkiej encyklopedii muzycznej PWM poświęcono mu circa 10 wierszy, dwa razy mniej niż Tadeuszowi Chyle. Nabożny kraj nie słyszy anielskiego głosu. We Francji 5 lat temu ukazały się w prasie nie tylko muzycznej wielostronicowe wspomnienia z okazji jubileuszu, a firmy płytowe, dla których Deller nagrywał, EMI, Vanguard, Harmonia Mundi, wydały jubileuszowe albumy. Na 30-lecie firma Vanguard wznowiła na 7 kompaktach wszystko, co miała w archiwach, zaś Harmonia Mundi wydała na DVD film Alfred Deller Portrait d'une voix, nakręcony w 1975 roku przez znanego reżysera Benoît Jacquot'a. Na płycie dołączonej do ostatniego numeru pismo Diapason zamieściło wreszcie perełkę z 1953 roku, której nie przeniesiono do tej pory na kompakt. Recitatif z Juliusza Cezara Händla, Alma del Gran Pompeo, śpiewa Alfred Deller. Towarzyszy mu orkiestra Filharmonia, a za uwagę dziękuję Państwu Stefan Riker.
Thank you.
już wszystko. Żegnamy się z Państwem serdecznie i zapraszamy na jutrzejsze wydanie naszej audycji. Do usłyszenia.
On me dit que je suis paresseux. Je ne fais que ce que je veux, c'est-à-dire pas grand-chose. On dit que je me repose, je suis désolé. Je n'ai que deux pieds, je n'ai que deux pieds, franchement désolé. La vaisselle déborde du panier. J'ai les cheveux sales, je suis barbu, mais je m'en vais, mon café bu. Je suis désolé, je n'ai que deux pieds, je n'ai que deux pieds, franchement désolé.
Sortir le soir, à ton âge, il y a des choses qu'un garçon doit savoir. Les filles, tu sais, méfie-toi, c'est pas ce que tu crois. Elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Belles, belles, belles comme l'amour. Elles te rendront fou de joie, fou de bonheur, mais crois-moi, plus fou d'elles, d'elles, d'elles de jour. Et puis des filles de plus en plus, tu vas en rencontrer. Peut-être même qu'un soir, tu oublieras de rentrer. Plus t'en verras, plus t'en auras et plus tu comprendras. À ce moment, tu te souviendras que ton vieux père disait, elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Tu la verras, tu ne peux pas te tromper. Tu voudras lui dire je t'aime, mais tu ne pourras plus parler. En un clin d'œil, vous serez unis pour le pire et le meilleur. Mais tu tiendras là le vrai bonheur aux yeux de ton cœur. Elle sera belle, belle, belle comme le jour. Belle, belle, belle comme ta maman, tu lui diras en l'embrassant, tu es